Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór w końcu. Wiadomo, kiedy to pójdzie.
Rano, wieczorem i po południu, a wtedy, także w Australii.
Wtedy na pewno będzie słuchane. Juliusz Szalek.
Antoni Grudniewski.
Bardzo dziękuję. Przed tygodniem niestety był solo. Pewnie państwo cierpieli, przecierpieli i dobrnęli do tego tygodnia, kiedy znowu pojawiliśmy się razem. 161 odcinek podcastu Wrzuć na luz.
Przyzwyczaiłem się już do braku Tomka, ale jakoś nie mogłem w zeszłym tygodniu przyzwyczaić się do braku ciebie, dlatego przyjechałem.
No, tobie było smutno, a mi niespecjalnie. Także widzisz, czy to są jednak uczucia, nad którymi jeszcze musimy popracować.
A co to będzie w przyszłym tygodniu, mój drogi? No nie wiem, zobaczymy. Ale co, może trochę o motoryzacji?
No pewnie, że tak. Także zapodawaj wszystkie tematy, które dzisiaj mamy do przerobienia i zaprezentowania państwu po drugiej stronie.
No to proszę sobie zaparzyć kawę, usiąść wygodnie w fotelu, tudzież na sofie lub leżance, bo tych tematów jest bardzo, bardzo dużo. A jak ja się rozgadam, to będziemy gadać tu przez 3 godziny i to
mów,
nas
ale wyrzuci. Bliżej do mikrofonu.
Mówię bliżej do mikrofonu. Słuchaj, czy w ogóle zanotowałeś w swoim umyśle fakt pojawienia się nowej Alfa Romeo?
W ogóle nie, a jaka to jest Alfa?
No, jak w ogóle nie, to nie wiem teraz jak zacząć.
Zacznij od początku.
Jakbyś zanotował fakt wystąpienia premiery nowego samochodu, to byś wiedział jak się ona nazywa.
Wiesz co, ale widziałem Giulia po liftingu, przepraszam.
Nie, żadna Giulia po liftingu.
No to mów.
Milano.
Milano.
Ale to już historia.
Bo?
Bo historia od samego początku wyglądała tak. Nie zrobiliśmy zajawek, ale pojawiła się Alfa Romeo Milano. Nowy samochód Alfy, co nie zdarza się bardzo często, bo jak sobie przypominam, to 2016 był ostatnia premiera. I o tej Alfie już mówiliśmy, bo to jest taki mały, kompaktowy samochód, który będzie produkowany w Tychach na tej samej platformie, co Jeep Avenger i Fiat 600. I mówiliśmy o tym, że to jest mały, zgrabny, fajny samochód z popsutym przodem, czyli Scudetto, tym charakterystycznym.
Za szybko robisz przerwy. No po prostu chciałem zgłosić swoje zdanie, ale moje zdanie jest takie, że ten przód mocno nawiązuje moim zdaniem do nowej stylistyki Renault.
Słuchaj, co się komu kojarzy, to ja już nie mogę.
Okej.
Okay. Prawda?
No dobrze.
Ale nie to w tej historii jest najważniejsze. Najważniejsze w tej historii jest to, że dzień po premierze tego samochodu włoski rząd podniósł rękę i powiedział, sprawdzam. Mm. Otóż jest coś takiego we Włoszech jak ustawa, która dba o dziedzictwo narodowe. I okazuje się, że nie może być produkt nazwany miastem, w którym nie jest produkowany.
Myślałem, że to pójdzie w inną stronę, to znaczy włoski rząd doszedł do wniosku, że auto jest tak paskudne, że po prostu nie możemy my jako Włosi czegoś takiego wypuścić na rynek, ale jednak nie. Okej, okay, czyli nie. To jest kwestia pewnego rodzaju logiki i dziedzictwa.
I to jest logiczne, bo tak. Jeśli ten samochód produkowany byłby we Włoszech albo w Mediolanie, to nie byłoby w zasadzie z tym problemu, ale produkowany jest i będzie w Tychach. No i mógłby się nazywać na przykład Alfa Romeo Tychy, no ale tak nie
mało sexy,
się
muszę przyznać, ale poczekaj, bo próbuję sobie przypomnieć, czy są jakieś, na pewno są samochody, których modele...
Warszawa, podpowiadam, Warszawa.
Nie, nie, tak daleko bym nie sięgał, ale samochody, których modele, a nie marka, jak w tym przypadku, o którym ty mówisz, były sygnowane nazwami miast.
No i co ci przychodzi do głowy?
I wiem, że są, ale na razie nic mi nie przychodzi do głowy.
Welcome to Ibiza.
No na przykład. No i
Hiszpanie
co?
W tym i Seat się tak. W tym lubował. No ale oni nie mieli ustawy takiej, która zakazywałaby.
Czyli Hiszpanie
nazywane.
Mają to w pompie,
tak
a Włosi
jest.
Jednak nie.
A Włosi jednak nie. I ustami ministra, słuchaj, odpowiedniego, Adolfo Urso, no sprawa nabrała zupełnie innego tempa. No i okazało się, że Alfa Romeo szybko skuliła ogon, powiedziała, dobra, to w takim razie zmienimy nazwę i nowa Alfa Romeo nazywa się Junior. I teraz ja zadaję pytanie, czy to był naprawdę przypadek? Czy to była może akcja marketingowa, która no moim zdaniem cały Stellantis, który jest właścicielem Alfa Romeo, nie wydałby takich pieniędzy na promocję tego samochodu. Bo z jednej strony mieliśmy impact w postaci premiery tego samochodu. Wszyscy o tym aucie mówili. Wszyscy już zapamiętali, że to ma się nazywać Milano. Ale żaden samochód jeszcze nie został sprzedany, bo ten samochód nie trafił do sieci sprzedaży. I przez cały tydzień, cały motoryzacyjny świat żył czym? Alfą Romeo.
Wiesz co, i tak myślę sobie jeszcze, że na pewno, mając taki sztab ludzi w najróżniejszych sektorach i również w sektorze, nazwijmy to prawniczym, Dziwnym by było, gdyby wcześniej tego nie sprawdzili.
Prawda?
W takim kraju jak Włochy.
No w
Myślę, że właśnie, w dzisiejszym świecie, więc tak, a nawet jeżeli, załóżmy, jakby zostawmy teorie spiskowe i akcje marketingowe z boku, nieważne jakie błędy popełniasz, ważne jak z nich wychodzisz.
Oczywiście, i to jest sytuacja win-win.
Tak, bo jak najbardziej.
Oczywiście Alfa Romeo mogłaby zapłacić kary nawet, bo tam takie groźby padły, sprawa w sądzie i tak dalej, a Alfa Romeo no, przyznała rację, uniosła się honorem i powiedziała, oczywiście, to my tutaj jesteśmy za tą Włoszczyzną i zmienimy nazwę na nazwę Junior, a Junior to taka kiedyś Alfa, mała, zgrabna, mała. Przypominam, że Milano też była małą Alfą i jest Juniorem.
Mało sexy. Trochę
Junior nie, czy Milano?
Nie, Milano bardzo, Junior nieco mniej. Tak zastanawiam się, czy te tychy nie byłyby jednak najgorszym pomysłem. Nie najgorszym pomysłem.
Nie najgorszym. No tego się nie dowiemy, ale wiemy, że my mamy budować polski samochód elektryczny i Zerę, która...
Tak, wiadomo, który to już rok? To?
Nieważne. Jak spojrzysz na mapę, to Góry Izerskie u nas akurat to jest taki mały cypeleczek. Są, ale jednak... Serce Gór Izerskich chyba nie bije w Polsce.
No, to z tym twoim samochodem będzie pewnie jeszcze bardziej przykra historia.
Okurowski o technologii.
Przy okazji historii o tym, jak to Alfa Romeo Milano zmieniła się w Juniora, chciałbym wam opowiedzieć coś zupełnie innego. A mianowicie miałem okazję być na premierze samochodu, miałem okazję do niego wsiąść, miałem okazję mu się przejrzeć z bliska. Od kuchni to wygląda tak, że macie do dyspozycji na przykład dwa albo trzy samochody i cały tabun dziennikarzy, oczywiście każdy musi zrobić relację tu, teraz, jak najszybciej być pierwszym. Więc trzeba się uzbroić cierpliwości i niestety tego czasu na poznanie samochodu jest niewiele. Ale nie zamierzam skarżyć się na warunki mojej pracy. Wprost przeciwnie, bo chcę wam opowiedzieć o takich pierwszych wrażeniach z obcowania samochodem, ale z trochę innej perspektywy, no bo dziennikarze motoryzacyjni, szczególnie w epoce globalizacji, przede wszystkim zwracają uwagę na to, ile wspólnych elementów znanych z innych modeli samochodów znajduje się w prezentowanej nowości. No nie jest tajemnicą, że w przypadku Milano tych wspólnych elementów można się doszukiwać przede wszystkim, jeżeli chodzi o samochody francuskie, czyli Citroena i Peugeota, ale też elementów, które znamy na przykład z Jeepa Avenger. Warto także dodać jeszcze jedną markę, Opel, bo te wszystkie wspomniane firmy wchodzą w skład koncernu Stellantis, więc można by powiedzieć, że ta Alfa Romeo Junior już teraz to jest taki miks rozwiązań, które znamy z wielu marek jednego wielkiego koncernu. No i tym jednym z elementów miksu rozwiązań jest system multimedialny. Z perspektywy dużego koncernu samochodowego nie opłaca się, to nie ma kompletnie sensu, żeby zamawiać różne zestawy multimedialne, czy innymi słowy radio, dzięki któremu będziemy mogli podłączyć swój telefon, posłuchamy odbiornika radiowego, podłączymy pod to jakieś lepsze głośniki, żeby mieć to na głośnie premium. Cały ten system multimedialny, jego serce, czyli oprogramowanie, jest najczęściej bardzo, ale to bardzo podobne. Nie powiem takie samo, bo zadaniem programistów jest to, aby systemy, które mają ten wspólny taki, powiedzmy, pierwiastek, czyli tą genezę w postaci hardware'u, tą genezę w postaci software'u, jeżeli chodzi o rozwiązania typu system operacyjny, i tutaj celowo nie używam nazwy Android Automotive, bo akurat tego w Alfie Romeo jeszcze nie ma. Podstawa jest ta sama, natomiast tak zwana nakładka służy do tego, żeby te urządzenia różniły się między sobą. Ta nakładka jest również dobrze znana na przykład ze smartfonów z systemem Android, bo często jest tak, że niby wiele smartfonów różnych marek ma ten sam system, ma Androida, ale wystarczy położyć obok siebie, by przekonać się, że jednak one mimo wszystko różnią się między sobą, jeżeli chodzi o jakąś tam swobodę wyboru poszczególnych aplikacji, jeżeli chodzi o dostęp, jeżeli chodzi o skróty. To właśnie jest nakładka. I taką nakładkę opracowano także dla Alfa Romeo Junior. Staram się nie używać nazwy Milano. Niezależnie od tego, jak bardzo będzie się różnić ta nakładka, to generalnie praktycznie ten sam zestaw multimedialny znajdziecie w Jeepie Avenger, czy ewentualnie przede wszystkim w różnych modelach Citroena, DS, Peugeota i Opla. I podobnie jest w innych koncernach. Dobrym przykładem też jest grupa Volkswagena, która korzysta z kilku platform, ale w tej chwili to już jest platforma głównie trzeciej generacji. Choć różnią się nieznacznie między sobą, to wszystkie cierpią na te same bolączki. I konkluzja jest taka. że jeżeli w waszym w miarę nowoczesnym samochodzie ten sprzęt zaczyna szwankować, na przykład nie chce łączyć się z telefonem poprzez tryb typu Android Auto czy CarPlay, czy ewentualnie sprawia kłopoty poprzez Bluetooth, to sprawdźcie, jakie samochody innych marek mają podobny zestaw multimedialny i sprawdźcie, czy w tychże samochodach innych marek nie zaobserwowano tych samych problemów. Jeżeli tak i miało to już miejsce wcześniej, to jest duże prawdopodobieństwo, że rozwiązanie pojawi się szybciej niż myślicie. I tym samym zachęcam Was do tego, że jeżeli macie jakieś kłopoty ze swoją elektroniką pokładową, warto prześledzić fora użytkowników, warto sprawdzić, jakie rozwiązania są stosowane w wielu samochodach tego samego koncernu. I może się okazać, że na przykład jeżeli dzisiaj jeździcie Alfa Romeo i macie z nią problemy, to być może rozwiązanie znajdziecie na przykład na forum użytkowników Citroena, Peugeota czy Jeepa. A w przypadku grupy Volkswagena, jeżeli na przykład jeździcie Skodą, to być może rozwiązanie znajdziecie na grupie użytkowników Volkswagenów, Seatów, Audi.
No dobrze, czyli nową Alfę Romeo mamy, ja zerknąłem jak wygląda. Powiem ci, że nie powaliła mnie, ale myślę, że miejskie biurwy bardzo chętnie po nią ewentualnie sięgną.
Czy sport i piłka kopana jest tobie bliska? Kiedyś cię już opytałem, wiem, że nie.
Nie, od mundialu do mundialu.
A, no widzisz, a FC Barcelona, Lewandowski...
Wiem, że jest, grają, kopią, strzelają, są...
Raz strzeli bramkę, raz nie strzeli bramkę, wiesz jakim samochodem jeździ?
Oj, on
ale służbowo, służbowo.
Służbowo ci nie powiem, ale ostatnio czytałem i za chwilę oczywiście będę czekał na informację, którą mi sprzedasz i również państwu po drugiej stronie, ale wiem, że ostatnio opowiadał o tym, że ma największy sentyment do... No, znowu jesteśmy we Włoszech, bo ma największy sentyment do F12 Berlinetti, którą ma w swojej kolekcji i wcale mu się nie dziwię. Jednak do ostatniego czasu to było najszybsze seryjnie produkowane Ferrari w historii. Zostało przebite przez SF90, które no, ma 1000 tam koni z hakiem i jest jakie jest, ale jest już mniej takie stricte drogowe. No dobrze, a służbowo czym jeździ?
Seatem, a tak naprawdę Cuprą. Ale VZ5, Formentor, 390 koni, nadal mało, 5 cylindrów,
nie,
nadal
to
mało.
W ogóle nie jest kwestia tego, bo doskonale wiemy, że to jest moc i możliwości tak naprawdę w większości przypadków przewyższające możliwości i umiejętności większości kierowców.
To
dużo
prawda.
Było stopniowania. Ale z drugiej strony, jeżeli masz taki, a nie inny garaż, taki garaż jak Robert Lewandowski, to... Tu są dwie możliwości. Albo możesz być kompletnie zdegustowany i po prostu no, wsiadać, bo musisz, bo masz podpisany, jak rozumiem, kontrakt i wynika to z tego, że tak musi być. Albo zachować się jak przyzwoity człowiek, który nie zawsze żył w bogactwie, bo nie zawsze pan Robert Lewandowski żył w bogactwie i miał tyle hajsu, ile ma. I po prostu wsiąść z honorem i godnością i po prostu wiedzieć, że to jest również kwestia tego, że... tym zarabia pieniądze.
Wiesz co, tutaj są dwie ważne informacje, bo powiedziałeś, że ktoś, kto ma takie samochody w garażu, jakie ma Robert Lewandowski, no to niekoniecznie musi jeździć takim autem, czy cieszyć się z posiadania takiego auta służbowego. To dwie rzeczy. Najlepszy samochód jest jaki? Służbowy. To jest prawda numer jeden.
Czy w jego przypadku też? Naprawdę?
A druga prawda jest taka, że no może być trochę smutno, jeśli przesiadasz się z Audi. Bo dlaczego w ogóle te dwie marki wchodzą w grę? Bo
rozumiem, że wcześniej Audi było.
Wcześniej Audi było oficjalnym samochodem klubu
Bayern. FC Barcelona.
Bayern.
A, Bayern.
Bo przecież
jasne.
Stamtąd Lewandowski przyszedł. A tutaj Cupra jest oficjalnym samochodem i no będzie jeszcze... rok, bo kontrakt podpisano na 5, może 6 lat, więc na razie jeszcze Cupra, a w ogóle o tej historii sobie przypomnieliśmy za sprawą przedłużenia kontraktu z innym piłkarzem, bramkarzem tak naprawdę FC Barcelony, który podpisał kolejny kontrakt na kolejne 3 lata i mówimy tutaj o Marku Ter Stegenie, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, to jest bramkarz klubu FC Barcelona, czyli kolega lewego, no i on nie jeździ jednym konkretnym modelem, jest po prostu ambasadorem Cupry. Cupry, która w Hiszpanii no, ma się dobrze, w całej Europie ma się dobrze, zdecydowanie lepiej niż Seat. No więc widzisz, takie to są zależności, jak ktoś przychodzi, wykłada pieniądze na stół i mówi, jeździcie naszymi samochodami.
Wiesz co?
Ale akurat uważam, tutaj nie ma wstydu. Panie.
Nie, ja uważam, że z Cuprą nie ma absolutnie żadnego przypału. Przypał byłby, no naprawdę, nie chcę się nikomu narazić, ale gdyby to, no nie wiem, był Peugeot. tak jak ostatnio chwaliłem Peugeota i dla mnie byłby Peugeot super, tak dla panów, którzy zarabiają takie, a nie inne kwoty, może jednak nie do końca. Plus tam sportowego zacięcia, no to przepraszam tyle, ale ile kot napłakał, także. A Cupra jednak charakteryzuje się, prawda,
oj, takim sporcikiem. Ale słuchaj, no a wstyd byłby jeździć Audi S3?
Nie, absolutnie.
Bo po faceliftingu jest.
No, widziałem.
Troszkę zmienione, trochę wyładnione, trochę wyoblone. Nadal silnik 2.0 TFSI, 333 konie mocy, więc to nie jest może RS, ale... No, ale już
ale
można
RS,
popędzić,
ale
co?
Wiesz co, miałem ostatnio na światłach i tak pomyślałem sobie, że kurczę, naprawdę te niektóre modele, na punkcie których mamy tam troszeczkę wilgotniej, one są naprawdę zbyt hardkorowe. To znaczy, miałem na światłach Audi S6 i pomyślałem sobie, kurde, tak
to
jak
jest to.
Na punkcie RS6 oczywiście mam bzika, fioła i naprawdę wiele bym zrobił, żeby ten samochód mieć. Tak pomyślałem sobie z drugiej strony, z całą jego praktycznością, którą ma w sobie, to jest bardzo hardkorowy samochód. A S6, która jest trochę bardziej subtelna, ale wciąż widać po niej, po minimalnie szerszych nadkolach, po pięknych felgach, po tym, że jest minimalnie niżej zawieszona i po tym, co tam pracuje pod maską, błagam, czego mi więcej do szczęścia potrzeba? Ile razy ja wykorzystam to, co jest w
RS6? Ale nie możesz tak patrzeć, ile razy wykorzystasz i czego potrzebujesz. Potrzebujesz zawsze największych osiągów, największej pojemności, najszybszych, największych...
Przepraszam,
mocy.
Jeżeli mam pod maską silnik V8, zapewne pojedynczy albo podwójnie doładowany, który generuje przynajmniej 500 koni mocy.
To potrzebujesz ich 550. No to... Będziesz jeździł 550-konnym samochodem, potrzebujesz ich 600.
Okay.
Tak to wygląda. A że się starzejesz, to posłuchaj starszego. Drodzy państwo, no jak to jest? Oczywiście, że jest niewygodnie wsiadać do takiego niskiego samochodu. Oczywiście, że jest niewygodnie jeździć tak twardym zawieszeniem i to tylko dzięki elektronice możemy sobie przycisnąć guziczek,
no właśnie,
i powiedzieć, o, dzisiaj komfortowo, teraz komfortowo. A teraz pokażemy temu panu po prawej stronie, że możemy tutaj szybko przyjeżdżać. Kiedyś, jak kupowałeś Forda, niech to będzie Focus RS pierwszy,
to musiałeś się cackać z całą, oczywiście.
I to kocham w tych starszych samochodach. Dzisiaj
tam nie ma kompromisu.
Nie ma kompromisu.
No właśnie, a tu te auta są cały czas właściwie napakowane jednym wielkim kompromisem, żeby jak troszeczkę bolą plecki, no to jednak
to
jechać
tak,
wygodnie.
Bo panu starszemu tutaj już jest niewygodnie, prawda?
No i widzisz, ja mam z tym problem. Ja uważam, że albo czegoś potrzebujesz, albo nie. A to
masz
jest
231 tysięcy złotych?
230?
231.
Mam 229.
No to nie stać cię na S3.
No nie jesteśmy.
Ani w limuzynie, ani w kombi.
Ale muszę przyznać, że trójka w limuzynie to nie był najlepszy pomysł.
Limuzyny są fajne.
Ale nie, teraz. Ale to jest za małe. To jest po prostu...
Za małe, no ale nie każdy potrzebuje RS6.
Nie, Julian, to nie w tym rzecz. Tylko chodzi o to, że stylistycznie w tych gabarytach ten sedan się nie klei. Nie klei
sedany
się.
Zawsze są ładne. Proszę go nie słuchać. Sedany zawsze są ładne.
Co ciekawego w świecie Boto?
Jak zahaczyłeś temat stylistyki, to przejdźmy do Mercedesa. Wiadomo, że Mercedes ma zupełnie inną stylistykę.
No to zapraszamy zespół Gypsy Kings.
Trochę fajansu, dużo świecenia, jakaś dyskoteka i tak dalej. Model EQS.
Znam. Jeździłem, driftowałem.
Ten przód, bo to jest samochód elektryczny. Powiedzmy tym, którzy nie wiedzą. Samochód elektryczny z rodziny EQ. Chociaż słyszałem, plotki są, że Mercedes jednak się wycofuje z tej rodziny EQ. Ciekawe, co z tego wyniknie. Te plotki pojawiły się przy okazji nowej G-klasy, która miała być EQG.
O Boże.
I trochę chyba ktoś pomylił z EKG i tak zostało, że będzie jednak klasa G performed by EQ albo coś takiego. Nieważne, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie EQS. No, paskuda jakich mało.
O, w końcu się zgadzamy. O,
ja
matko.
Nie jestem w bajce Mercedesa, ale kto wie, może się to zmieni, bo może Mercedes wejdzie do mojej bajki, bo po faceliftingu EQS wygląda wreszcie jak Mercedes. Ten przód, który jest bardzo obły, który stracił charakterystyczny grill, no bo to jest samochód elektryczny, który zyskał bardzo wielką taką zaokrągloną maskę z praktycznie jednolitym całym przodem, łącznie z reflektorami, zderzakiem, przodem, błotnikami, wreszcie zaczął wyglądać po faceliftingu jak Mercedes. I może to nie jest stara S-klasa, ale już nie mówmy o tych starych samochodach, tylko to jest po prostu fajnie wyglądający.
Czy ty masz coś do starych samochodów?
Nie, absolutnie, nie, absolutnie, absolutnie.
No to ja uważam, że kiedyś było lepiej. I już właściwie możemy zakończyć ten odcinek.
Nie, kiedyś było lepiej?
pod wieloma względami na pewno. Zerknąłem sobie na nowego EQS-a i uważam, że no tam ktoś popija.
Na luzie. Pogadajmy.
To z takich bardzo emocjonujących samochodów jeszcze kilka nowości się w tym tygodniu objawiło. Otóż wiesz, że jest 75-lecie marki Abarth, która już jest wchłonięta przecież przez całą grupę Stellantis, więc jest Abarth jako osobna marka. No i pamiętasz, znowu o Alfie, pamiętasz Alfę 4C?
Tak, no yes.
Wiem, że pamiętam 8C, ale 4C to był taki samochód, to było takie 8C dla ludu, małe, silnik 1.7, 1.75 dokładnie, 220 koni. Ktoś powie, co to w ogóle jest, w moim Golfie jest więcej. No tak, tylko że ten samochód był bardzo lekki, kompozytowy monokok, siedziałeś tam po prostu na samym asfalcie, bajka, nie samochód. No i... Niestety sprzedaż nie szła za dobrze, mimo tego, że ten samochód był tak fantastyczny, tak fenomenalnie jeździł, świetnie brzmiał, no to Alfa zakończyła produkcję tego modelu i teraz po ten model sięgnął Abarth, który z okazji 75-lecia wskrzesi swoją wersję Abartha i zrobi na bazie Alfy 4C no, swoje auto. Dokładnie. Samochód będzie wyglądał może ciut inaczej, bo to nie będzie 1:1, ale co najważniejsze, zespół napędowy, ten monokok, wszystko jest pozostaje dokładnie takie samo.
No, tylko będzie okraszone po prostu tym, co Abarth daje, a wiemy, że jednak różnica jest zasadnicza. Fiat 500, a Abarth... No.
Wiesz, ile taka Alfa kiedyś kosztowała? Ona kosztowała około 200 tysięcy.
Ale to były inne pieniądze. 200 tysięcy.
Czyli za 10 lat powiemy, że 1 000 000 zł za ostatnie R8 to było w ogóle cukierki.
No, ale nie da się tego porównać. Wiemy doskonale, więc...
Tak. Każdy nad tym myśli, kto płaci kredyt i mówi, a mogłem kupić to mieszkanie zdecydowanie wcześniej.
Wrzuć na luz. Wyluzuj.
Nie wiem, przyznam się, moi drodzy, wam szczerze, czy mówiliśmy o nowym Renault Capturze.
Nie mówiliśmy. No chyba, że mówiłeś sam przed tygodniem.
Nie wiem. Pomroczność jasna, tudzież choroba filipińska.
Nie mówiliśmy, także możemy mówić.
Więc był facelifting.
Znowu.
Kolejny.
Czyli jakiś kolejny facelift.
Ale z korzyścią dla tego samochodu. Bo ile Renault Captur wyglądał, jakby był podobny zupełnie do nikogo, co prawda mógłby być podobny na przykład do Mitsubishi ASX, albo odwrotnie, bo to są te same dokładnie samochody, ale wreszcie Renault Captur zaczął wyglądać jakoś i nie ukrywam tego, że bardzo mi się podoba Renault 5 nowe. I właśnie Captur, ten przód ma tak naprawdę stylizowany na nową piątkę. Widzę, że zmarszczone czoło, zniesmaczone spojrzenie, nie podoba ci się.
Wiesz co, lubię, kiedy w ramach jednej marki masz segmentację wynikającą z gamy modelowej i kiedy pomiędzy klasami, to znaczy, nie wiem, jak masz E-klasę, S-klasę, C-klasę w przypadku Mercedesa, tak w przypadku Renault, żeby te samochody jakoś się od siebie różniły. A ja w nowym Capturze widzę tak naprawdę powiększoną nową Megankę.
Oj nie, Meganki to on się różni bardzo, zasadniczo bym powiedział. Chociaż Meganka ładnym autem jest.
Ale ja nie mówię, że nie, tylko... Kurczę, no nikt się nie postarał.
Ja myślę, że się tam postarali. Ja myślę, że się tam postarali. Ten samochód wygląda wreszcie jakoś i fajnie wygląda, a ja i tak czekałbym na nową piątkę. Co prawda będzie tylko elektryczna, ale kto wie, wiadomo jak ta elektromobilność się zmienia. Zatem jeśli trochę was tutaj przynudziliśmy tematami związanymi z samochodami, to zajrzyjmy, co mają do powiedzenia gamonie.
Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
Wiosna pełną gębą, można powiedzieć. Bywa, bo tutaj trochę w marcu jak garncu, a kwiecień jak przeplata. Ale...
Ja to nazywam, Szymon, to są okna pogodowe. Musimy okna korzystać pogodowe. Właśnie, bo jest akurat słońce i wiesz, że od tej godziny do tej i trzeba wtedy jeździć, bo potem znów będzie 3 dni dokładnie. Deszczu i zimno.
Ale kiedy przyjdzie nam do głowy, żeby właśnie to jest ten moment, żeby odpalić pierwszy raz w tym roku motocykl, jakie ty masz swoje takie zabobony, czary, które odprawiasz, czy też przyzwyczajenia i jak najbardziej racjonalne działania przed pierwszą jazdą, w trakcie pierwszej jazdy?
No wiesz co, oczywiście staram się odpalić motocykl, bo niektóre stoją przez zimę z akumulatorem włożonym w motocyklu.
I to, co jest ciekawe, im starszy motocykl, tym łatwiej go odpalić, bo nie ciągnie prądu wtedy, kiedy stoi, prawda? Bo...
To prawda, no taki test zrobiłem i w sumie z mojego portfolio dwie stare Hondy odpaliły, troszkę musiały, ten rozrusznik musiał popracować, ale też pompa musiała załadować to paliwo, które wyschło w gaźnikach i motocykle odpaliły. Wszystkie nowsze motocykle niestety potrzebowały boostera.
Czyli pamiętajmy tak, O ładowaniu, żeby
tak, najlepiej jakby motocykl stał przez całą zimę na nowoczesnej akurat ładowarce, nawet stary
z
motocykl.
Podtrzymaniem.
Z podtrzymaniem. On sobie dozuje, tam nawet 0,1 amperka. Dobrze.
Prąd mamy załatwiony.
Prąd
Druga
załatwiony.
Sprawa najważniejsza, opony
i powietrze. No to jest jakby, ja też na to zwracam uwagę. Pierwszą rzeczą, jaką wyjeżdżam, to ustawiam powietrze, czyli wiosenne, noworoczne powietrze.
Dokładnie.
Trzeba,
bo pamiętajmy o tym, że często bywa tak, że to nie my jesteśmy tak niegramotni na wiosnę, tylko po prostu jedziemy bez powietrza i ten motocykl nam nie do końca pracuje tak, jak powinien.
To często się zdarza wśród początkujących, że oni wyjeżdżają motocyklem i myślą, że się oduczyli jeździć, a tak naprawdę powietrze po prostu zeszło przez czas, bo raz na wiosnę trzeba to powietrze załadować, sprawdzić i to jest podstawa.
Też dobrze zrobić parę takich ćwiczeń rozruchowych, czyli dynamiczne ruszenie i zatrzymanie się, sprawdzenie hamulców.
Hamulce, no bo one są zaśniedziałe, zakorodowane lekko, nawet jak stoi motocykl w ciepłym garażu, to one jednak swoje mają. Jak kilka razy dotrzemy ten hamulec, on wraca do gry.
No i bardzo, to jest opcja oczywiście idealna, kiedy możemy sobie pojechać na jakiś mniejszy placyk, pokręcić ósemki, sprawdzić, jak wygląda dynamika tego motocykla, przypomnieć sobie tę pamięć motoryczną, mięśni, czy to mamy jeszcze, czy nie mamy, a jak nie, to zaraz sobie szybciutko przypomnimy. Więc takie parę ósemek, ta ósemka egzaminacyjna, z której wielu się śmieje, wcale nie jest złym ćwiczeniem.
Zalecam to wszystkim i przede wszystkim sobie, bo powiem wam szczerze, że właśnie po takiej zimie, po przerwie, albo nawet nowy motocykl, znaczy nowy,
kolejny inny motocykl,
którym dawno nie jeździłem, a jeździłem na innym i nagle się okazuje, że na tym motocyklu, na którym nie jeździłeś, jesteś inaczej sprawny.
Tak.
I kilka ósemek, kilka manewrów,
hamowań
i nagle się okazuje, że ten motocykl całkiem fajnie jeździ. On jest po prostu inny, ma inną charakterystykę. Więc warto na tym motocyklu, czy na kolejnym, którym akurat startujemy, w którym mieliśmy przerwę, zrobić te kilka ćwiczeń technicznych, nawet kilka pachołeczków rozstawić, szybki slalomik podjechać i uwierzcie mi, od razu jest uśmiech na twarzy i przede wszystkim zaczynamy jeździć i motocykl zaczyna jeździć. Nam się wydaje, że to się motocykl naprawił, a to...
To zdecydowanie polecamy i oczywiście na początku sezonu, chyba że zaczynamy sezon w lipcu, to wtedy nas nie dotyczy, ale kiedy zaczynamy sezon w marcu, w kwietniu, w maju, to jeszcze pamiętajmy, że trochę jest nieczystości na drodze i to może nas też sporo kosztować, nie tylko finansowo, ale też zdrowia, czyli... Skupiona uwaga na motocyklu jest zawsze, a szczególnie na wiosnę. Miejmy w tyle głowy, że ta opona może się czasami nam uślizgnąć, bo jest nieczystość. Opona też jest niedogrzana, czasami jest sama opona troszeczkę zabrudzona, zwłaszcza kiedy założymy nowe opony. Też trzeba do nich podejść z odpowiednią rezerwą i chwilkę je dotrzeć na drodze. Także no, takich kilka rad.
Ja myślę, że trzeba dać sobie czas i motocyklowi na to, żeby się do niego przyzwyczaić i znów poczuć fan z jazdy. Ale trzeba to robić.
Aby mieć piękny sezon.
To nowy wątek, jeżeli pozwolisz. To nie planowaliśmy tego, być może ty planowałeś, ale nie planowałeś, że ja go poruszę. Widziałeś może nowego Forda Mustanga?
Oczywiście, że planowałem poruszyć ten wątek. Słuchaj, nowy Mustang no jest kozacki.
A nie zauważyłeś, że coś mniej więcej od końca drzwi do tyłu się nie zgadza?
Mówisz o tych poszerzeniach wielkich?
Dziwne jest wyprowadzenie linii poprzez nadkola aż do końca samochodu. Jest
bo
to
widzisz,
dziwne, jest to nieforemne, jakieś
coś,
takie...
Coś nie pykło?
Jakieś doklejone Skoda Roomster, dzień dobry.
No może
dwa samochody.
Tak nie, ale to fakt, że od słupka B ten samochód jest na siłę napompowany.
Ja widziałem, słuchaj, Julek, ja widziałem, bo pewnie byłeś na prezentacji, jak się domyślam. No oczywiście, że byłeś, a mnie nie wziąłeś. Taki z ciebie kolega. A ja widziałem jedno zdjęcie, jedno. I po tym zdjęciu...
I ci wystarczyło.
I to jedno zdjęcie mi wystarczyło. I myślę sobie, o kurczę, naprawdę.
Że tak, popsuli?
Tak, i wiesz co, i tak już zrobiono kiedyś, w drugiej połowie lat 60., kiedy wypuszczono jednego z Mustangów.
Nie, to też... zapomnijmy o tym.
Nie,
o tym Mustangu zapomnijmy.
Ale tam też była taka dokładnie sytuacja, że ten samochód był absolutnie cywilnym. Wydaje mi się, że to mógł być 60... 66, 67 rok. Przód okej, węż i nagle... I nagle za drzwiami pojawia się to takie dziwne poszerzenie, właściwie nie wiadomo po co i do niczego nie pasujące. No to tutaj chyba jest powtórka z historii.
Słuchaj, pierwsza generacja Mustanga wiadomo jaka była, ale druga generacja nie przypominała pierwszej kompletnie, w żadnym aspekcie. I nawet trzecia nie zmieniła tutaj nic, bo to była, wiesz, to był pony car, to nie muscle car, tylko właśnie pony car. To był mały, zgrabny, filigranowy samochodzik z dość dużym silnikiem.
Niewiele z tego wynikało.
No właśnie, jazda na wprost i tak dalej, ale wtedy jeszcze nikt nie myślał, że te samochody będą miały taką legendę, staną się taką legendą, więc ta trzecia generacja to była po prostu poszukiwanie samochodu, który no, ani ze sportem się jakoś tam szczególnie nie kojarzy, po prostu może to być samochód dla żony, dziewczyny, coś bardziej z tą
absurd
stroną.
Absurd w ogóle dzisiaj, kiedy o tym
dzisiaj
myślimy.
O tym, no dokładnie. Czwarta generacja przez wielu ukochana.
Lata 2000?
To jest jeszcze 93 do 2004 roku. To jest zdecydowanie nowy kształt. Nie chcę powiedzieć, że nawiązanie do pierwszej generacji. On cały czas, ten samochód był bardzo okrągły, ale tu już coś zaczynało się dziać w związku z emocjami, z jakimś dużym silnikiem i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę dopiero piąta generacja to był powrót do pierwszej generacji. Tam wtedy znowu pojawił się ten przód ścięty przeciwną stronę niż w większości samochodów. Tam pojawiły się olbrzymie silniki i tam, to był styczeń 2004 roku, kiedy ten samochód pojawił się, no i to ten samochód tak naprawdę fajnie wyglądał. No później była wiadomo, siódemka, ósemka jest teraz, no i czy to się przyjmie? Moim zdaniem to się przyjmie, bo Mustang to jest dzisiaj legenda i tak naprawdę... Trudno jest popsuć coś tej legendzie. Jest tylu fanów tego samochodu, że naprawdę ten samochód będzie się sprzedawać.
Jesteś optymistą. Jestem. Ja myślę, że będzie się sprzedawał, bo będzie się sprzedawał, bo to jest Mustang, ale widzisz, nie jestem zdania, że nie da się czegoś popsuć, bo myślę, że Mach-E, czy w każdym razie to, co wyszło jako elektryczne, nie zrobiło najlepszego PR-u Fordowi, a na pewno nie Mustangowi. Nie jako Fordowi, tylko jako Mustangowi.
Oj, tu możemy się spierać. Pewną teorię, którą już kiedyś dzieliłem się z naszymi słuchaczami.
Wygłosisz ją teraz, czy będziemy czekali?
Słuchaj, znaczy,
mamy szukać?
Nie, oczywiście możecie szukać, to było gdzieś między 20 a 70 odcinkiem naszego podcastu Wrzuć na Luz. Generalnie chodzi o to, że zobacz co było, bo to też trochę dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości. Gdy Mach-E, czyli Mustang Mach-E pojawił się w sprzedaży, to wajcha była w motoryzacji przesunięta w jedną stronę, w elektromobilność. Dzisiaj ona już jest trochę cofnięta, jest pewne poluzowanie, ale nadal będę twierdził, bo wydaje mi się, że to jest przemyślane gdzieś. Wszystkie marki samochodów zaczynały kasować znane, legendarne modele. Focus, Mondeo, Golf, no można by było...
I chodzi ci o to, że Mustang przy tym pozostał.
Chodzi mi o to, że Ford jako jedyna marka postanowiła wykorzystać markę, która jest znana, model, który jest znany i konwertować go na samochód inny, to nie jest wersja elektryczna Mustanga, tylko na inny zupełnie samochód. Chodzi o to, że ta marka w rzeczywistości, w której te samochody spalinowe naprawdę miały zniknąć, albo one kiedyś znikną, to te legendarne modele zostaną. My kojarzymy Eclipse'a Mitsubishi z fantastycznym samochodem, ale nowe pokolenie nie kojarzy. Dlatego nowy Mitsubishi Eclipse Cross jest zupełnie innym samochodem. To jest crossover, niczym nie przypominający tamtej legendy, a mimo tego gdzieś ktoś myśli, Eclipse, ktoś mi powiedział, gdzieś taki samochód był, fajny on był, o to ja chcę tego. To trochę tak działa, mi się wydaje, więc ta strategia z tymi nazwami jest i myślę, że ona się sprawdza. Zobacz, jaki problem mają niektóre marki, które już uśmierciły te legendarne modele. No Golf jest, ale cały czas spróbuje się bronić, a tak naprawdę Golfa miało nie być, bo weszła rodzina ID i spalinowych samochodów miało nie być. Więc nie miało być Passata, nie miało być Golfa, być ID3, 5, 7, Bus i tak dalej, i tak dalej.
Ale widzisz.
Jaka motoryzacja byłaby smutna bez właśnie tego Golfa
przysłowiowego. Nie zgadzam się, ale
taka
powiem
jest
ci,
teoria,
powiem
i tego
ci,
będę się
powiem
trzymał.
Ci tak, wyszła rodzina ID, to prawda, ale w ramach na przykład Golfa, no mamy tych odmian Golfa jest co niemiara i jest również wersja elektryczna. To chyba wyszło od siódemki, jeżeli się nie mylę. I poczekaj sekundeczkę. I Prawda jest taka, że tak jak w przypadku Golfa, nic mi to nie robi, bo to był zawsze samochód super praktyczny. On był pod każdym względem spoko. Chciało się go, ale on nie budził jakichś nieprawdopodobnie jakich emocji. I masz tego po prostu zwykłego Golfa również w wersji elektrycznej. Ale jeżeli ktoś zabiera się za legendę, a tą legendą niewątpliwie Mustang jest i budzącą zdecydowanie więcej emocji aniżeli Golf, i przekabaca go na elektryczne, nawet jeżeli to jest osobny model, no to niech zrobi osobny model i nie sygnuje go Mustangiem. Nie widzę żadnej takiej potrzeby, ale...
Wszystko jest w świecie motoryzacji miejsce i nie ma tutaj problemu.
Wolę dobry styl, aniżeli chwilowe podążanie za modą, bo to jest zawsze bardzo płytkie.
Jeśli mówimy o tym, że jest miejsce w motoryzacji na wszystko, to zaraz poruszę jeszcze jeden chyba już ostatni wątek, ale skoro mówiliśmy o Mustangu, no to oczywiście V8 5 litrów.
No właśnie, to jest najważniejsze.
Cena. Tak, V8.
Ale widzisz, i to jest ładne. I tutaj wielkie oklaski dla Forda, że nie spękali, że dziś w 2024 roku wypuszczają nowy samochód, nowego Mustanga i nie okrajają go. I nie sprawiają, że jest hello, dzień dobry i teraz będziemy jeździli z dwiema rurkami z tyłu, tylko nie, że jest to naprawdę wciąż ładny, charakterny muscle.
Dzisiaj kalkulujesz, dzisiaj liczysz, możesz pozwolić sobie na taki samochód, jeśli sprzedasz dwa samochody elektryczne w miejsce jednego Forda, bo wiadomo jak jest liczona emisja spalin i to musi się gdzieś tam zbilansować, wiedzą ile sprzedadzą, tak obliczona jest produkcja i już, i to działa.
Super.
Więc jeśli mówimy o Fordzie Mustangu, to tylko powiedzmy, że mamy 60. rocznicę tego modelu, a polska premiera miała miejsce na zlocie Mustangów, największym zlocie Mustangów jak do tej pory. I właśnie o zlocie chciałem jeszcze powiedzieć.
Śmiało.
Jeden temat, ale nie zlocie Fordów, tylko zlocie samochodów WAG, czyli Volkswagena tak naprawdę.
Niesamowita historia.
Od wielu lat, od 81.
A tam, przepraszam, tam się pije piwo, czy na takich zlotach?
Tam się robi wszystko.
Dwulitrowe kufle bierzecie?
Tam się robi wszystko. W Wörthersee nad jeziorem od lat organizowane były zloty dla, no może trochę takiej grupy wywrotowców, bym powiedział, dla tych niemieckich tunerów. Ale słuchaj, sytuacja jest śmieszna, bo motoryzacja się zmienia i zmieniają się także to postrzeganie tej motoryzacji i nagle tym lokalnym mieszkańcom tego pięknego miasteczka, które naprawdę w maju zawsze przeżywało oblężenie samochodów, ludzi z całego świata, tam już ludzie przyjeżdżali, to była naprawdę gigantyczna impreza.
Patrz, ja mam Passata, patrz.
Volkswagen nawet tam dotował tą imprezę, włączał się zawsze w organizację, przywoził jakieś takie niesamowite modele, super, jakieś koncepty. Super. No wiesz, to jest pewien specyficzny klimat, bo to są golfiki, jedynki, dwójki, Vento, zglebione, na negatywach, z dużymi felgami, pewnie Modern Talking tam w tle zawsze lata. Policja ściągała na tą imprezę tak naprawdę na cały maj do okolicznych miejscowości posiłki, żeby trochę opanować i studzić emocje. No ale w zeszłym roku okazało się, że nie będzie tej imprezy już. Fuj! Nie będzie TDI. Tak, mieszkańcy, władze lokalne, no i oczywiście organizator zmuszony był zrezygnować z tej
imprezy. Ale co, wykluczyli diesle?
W ogóle wykluczyli wszystko, bo motoryzacja...
Powiedziałeś TDI.
No TDI również, bo tam przejeżdżały TDI, ale FSI i TSI też tam były. Nie. W ogóle impreza się nie odbyła. W zeszłym roku gruchnęła taka wiadomość, wszyscy, wiesz, popłakali. No ale cóż. No i minęły dwa lata, bo maj się zbliża. Mhm. Nagle hotelarze i lokalna społeczność mówi, jakoś u nas pusto.
Biednie.
Nie zarobimy, biednie. No więc, moi drodzy wszyscy hotelarze, jeśli chcecie wyrzucić taką grupę ludzi, która przyjeżdża do was, dobrze się bawi, oczywiście, narobi trochę bałaganu,
ale zostawi wam odpowiedni grosz.
Może zamiast wyrzucać ich, to lepiej się z nimi dogadać i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, bawcie się, ale zróbcie to w cywilizowany sposób. U nas nie ma takich może jeszcze wielkich imprez, nie ma takiego oburzenia, no bo zlot Mustanga jest, a tam przyjeżdżają same takie samochody, które i lubią zakopcić, i lubią spalić gumę, więc potraktujmy to jako taką przestrogę, że ta motoryzacja musi być, ona musi śmierdzieć czasami, ona musi śmierdzieć paloną gumą i benzyną, no i wtedy jakoś ten koloryt na drogach jest.
Też jestem tego zdania.
W kontrolowany sposób.
No pewnie, że tak. Wiesz co, chyba w miniony weekend akurat jechałem Wisłostradą i zastanawiałem się, o co chodziło, bo to była niedziela i dlaczego był korek i właściwie wielkie zatwardzenie. Okazało się, że jest jakiś zlot w Warszawie, ileś tam tysięcy klasyków przyjechało, ja po prostu kompletnie nie miałem na to czasu.
Miasto budzi się.
Ale miasto budzi się i widziałem zdjęcia z tego, co się działo i pomyślałem sobie, że tak, że to wtedy widać ten koloryt, a w momencie, kiedy jedziesz przez Warszawę czy jakiekolwiek inne miasto i mijasz te wszystkie bezpłciowe, beznamiętne, po prostu jakieś żadne w większości samochody, to mi jest przykro.
Ale ja też akurat z rozmysłem nie pojechałem samochodem klasycznym, tylko poszedłem sobie pieszo na spacer do miasta, bo jednak wolę gdzieś tam jeździć, może niekoniecznie po centrum takim samochodem, albo nie stać w korkach, tylko jednak jeździć, ale też miałem taką myśl, że fajnie, że ci ludzie mają czas, mają ochotę, bo słuchajcie, ze starymi samochodami to jest tak, że to nie odbywa się w taki sposób, że mam stary samochód, pójdę do garażu, albo mi się przypomni, odpalę i pojadę. Nie, bo tu albo coś trzeba naprawić, albo to nie działa, albo przygotować, albo umyć, więc to wymaga czasu. Bardzo fajnie, że ci ludzie są, że im się chce i że im się chce jeździć, bo mój syn młodszy jest w takim wieku, że chodzi, ogląda, robi zdjęcia i tak dalej, ale miałem jeszcze jedną myśl, bo wiele samochodów tam jest przecież na żółtych tablicach rejestracyjnych, czyli oficjalnie one są samochodami zabytkowymi albo kolekcjonerskimi. Już tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły. A przecież wiadomo, że niebawem będą w miastach polskich obowiązywały strefy czystego transportu. I tak sobie pomyślałem, że zamiast psioczyć na te zabytkowe samochody, to popatrzmy, jak ładnie będzie, jak te strefy już będą. Do stref samochody zabytkowe mają możliwość wjazdu bez względu na silnik i emisję.
Super.
Więc jak ładnie będzie wyglądać, bo samochodów tych starszych będzie mniej, będą nowe i będzie dużo tych zabytków.
Czyli ładne, czyli fajny kontrast.
Bardzo ładnie to będzie wszystko wyglądało.
Wrzuć na luz!
Chciałem na koniec poruszyć temat chińskiej motoryzacji, jak zawsze oczywiście, ale w kontekście pieniędzy. Chociaż mógłbym powiedzieć, że taka nowa, stara marka będzie na naszym rynku, czyli Skywell zwany Skywortem. Śmieszny wątek, bo to jest marka, która chce być tak jak Xiaomi, a Xiaomi jest marką specyficzną, bo znaną z produkcji elektroniki telefonów.
Tak.
A Skyward to jest marka, która znana jest z pralek, lodówek, zamrażarek i sprzętu AGD. I będzie też produkować i produkuje samochody, więc obok w salonie, który powstanie w maju w Polsce, będziesz mógł kupić sobie inteligentną lodówkę, pralko, suszarko, zmywarkę, zamiatarkę.
I za złotówkę samochód.
I samochód, proszę bardzo, wspaniale, elektryczny, później hybrydowy, sedan albo SUV. Ale nie o tym chciałem mówić, bo, moi drodzy, cała Europa żyje cłami na samochody chińskie. Jesteśmy oburzeni tym, że Chińczycy dotują swoje marki i jak policzył rząd niemiecki, który wybrał się do Chin teraz na takie robocze spotkanie.
Konsultacje.
Tak. Zaskakujące jest, a może nie zaskakujące, tylko trzeźwo myślące jest takie spojrzenie, bo ustami Olafa Scholza padło zapewnienie, że wcale Niemcy nie są przeciwni obecności chińskich marek w Europie. Chcą tylko, by one były na równych prawach. Czyli cła, czyli nie zgadzają się z tą dotacją właśnie przez rząd chiński tych samochodów, bo obliczono, że tylko jedna marka, BYD, dostała, jeśli tutaj dobrze mi liczę, 3,4 miliarda euro dotacji różnych na to, żeby dzisiaj, można by było w dużym uproszczeniu powiedzieć, oferować w Europie tańsze modele. No okej, skoro Niemcy są za tym, żeby działało to na zdrowych zasadach i równych zasadach, no to ja chciałem tylko tak tutaj to zostawić, że dużo się mówi o tej dotacji i o tych dotacjach przez rząd chiński i chińskiej motoryzacji, ale wpisałem sobie w wyszukiwarkę googlową dotacje do fabryk motoryzacyjnych. Pierwsze rzeczy, jakie wyskoczyły, no to jest taka na przykład rzecz, że Komisja Europejska ogłosiła, że zatwierdziła finansowanie przez niemiecki rząd fabryki ogniw akumulatorowych danej firmy na północy kraju i uważaj, zgodnie z ustawą o pomocy państwa. Mhm. Czyli po prostu trzeba najpierw zrobić ustawę i wtedy jest wszystko zgodne z prawem. To wsparcie dla jednej tylko fabryki akumulatorów ma wynieść 902 miliony euro. Nie wiem, czy wiesz, w Polsce Mercedes postawił w Jaworze fabrykę silników.
Tak jest.
Nasz rząd, polski rząd wówczas dofinansował ją kwotą 18,7 miliona euro. Aż mi tutaj coś w gardle zastygło. Już nie mówię o dotacjach, jakie miały być dla Izery, bo tu możemy się śmiać, ale też na stoliku jest inna pomoc, dotacja, jak to nazwiemy, bo Stellantis chce być bardziej włoski niż jest i chce produkować więcej samochodów we Włoszech. I negocjuje w chwili obecnej, dzisiaj, negocjuje z włoskim rządem kwotę dotacji. Na stoliku jest 1 miliard euro, czyli 4 miliony złotych dla jednej fabryki. No, może dla jednej marki, nie
czyli
dla jednej fabryki.
Po prostu zależy nam na tym, czy komuś zależy na tym, żeby europejskie samochody były w Europie i były jednak wiodły prym również w tej
kwestii. Ja nie jestem jakimś tutaj orędownikiem chińskiej motoryzacji. Przyglądam się jej z zainteresowaniem, poznaję te produkty i patrzę też, jakie jest to tło gospodarcze.
Produkty. Boże, znowu bezdusznie o
samochody. No, no w sumie tak, bo to są produkty. To są najczęściej produkty. I patrzę, jak te mechanizmy gospodarcze działają. I jeśli mówimy o dotowaniu chińskiej motoryzacji przez rząd chiński, to mówmy również o tym, że Komisja Europejska albo rządy narodowe też dotują fabryki w Europie.
No bo jest to ich mark. Po prostu naturalny interes. Tak również jest. W związku z tym, żeby to one pracowały, zarabiały, ale zarabiały również na rzecz państwa.
Tak jest.
Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
Tak mi się wydaje.
Dobrze, ale... że zachowałeś tutaj obiektywność dziennikarską. Naprawdę złoty melon dla ciebie.
No to spróbujmy. Nasz test.
W moim garażu zagościło BMW. I nie było to BMW mojej żony, służbowe, ale zagościło BMW 5 e-drive, czyli elektryczne, 40, czyli duży samochód. I pierwsze wrażenie, jakie zrobiło na mnie to auto, to nie było pozytywne wrażenie. Przede wszystkim z zewnątrz ono jest bardzo mocno przerysowane i wiem, że narażam się tutaj wszystkim fanom BMW, ale bardzo mocno napompowane nadwozie.
Spokojnie, nie powiem, gdzie mieszkasz. No.
Bardzo mocno przerysowane to nadwozie i słuchaj, uważaj uważnie. Wszystkie czarne elementy na zewnątrz, kolor był ładny, szary, może się komuś podobać, nie. Wszystkie czarne elementy były wykończone piano blackiem. To już, jak mówią detailerzy, rysuje się, jak na to się patrzy. Więc pierwsze, co zrobicie, kupując sobie takie wykończenie, oczywiście do detailera albo do oklejenia folią. W gabarycie, w proporcjach ten samochód wygląda naprawdę świetnie. Niesamowicie ten samochód urósł. On jest większy od 3 generacje temu siódemki. On ma 5 metrów długości, rozstaw osi chyba 3 metry.
No kawał auta.
Kawał auta. Bardzo wygodnie się siedzi z tyłu. Chociaż tego miejsca mogłoby być ciut więcej na nogi, ale w porównaniu z poprzednią piątką, czy tam z trójkami, to w ogóle nie ma o czym mówić. W środku widać jakość gołym okiem. To jest naprawdę świetnie wykończony samochód. Szybki, dynamiczny, bardzo dobrze jeżdżący.
Zasięg
400 km. Przy takiej normalnej jeździe. Ja nie mówię o zasięgu WLTP, który przekracza 500. Nie mówię o takim jeżdżeniu o kropelkę, tylko mówię o normalnym jeżdżeniu.
Okay.
Szybkie ładowanie. Ale jeśli mówimy o wnętrzu, to też będę trochę krytyczny. Może PESEL przeze mnie będzie przemawiać, ale mam wrażenie, że na siłę tam jest trochę szukanie takich nowości, czy nowych rozwiązań. No bo powiedz mi, po co na przykład jest... W klimatyzacji mamy normalne sterowanie nawiewem. Wybieramy sobie poziom tego nawiewu.
Fizyczne moc tego czy nie fizyczne?
Nie, no na ekranie już tutaj nie ma żadnych fizycznych rzeczy na ekranie, ale mamy tę moc, wybieramy. To dodatkowo każdą kratkę jeszcze możemy regulować osobno. I tą moc możemy również regulować. Są 4 poziomy i realizujemy to potencjometrem, czyli takim dotykowym przesuwaczkiem. Na czymś,
sztuka,
co przypomina
sztuki.
Dekor właśnie jakiś szklany. Już pomijam fakt, że podczas jazdy, kiedy chcemy szybko tam zmienić sobie to, no to jest to dość trudne. Więc to jest dodatkowo
trudne
to.
I niebezpieczne.
Plus jeszcze możesz zmienić kierunek tej kratki, ale ta kratka, ona świeci spod takiego dekoru, więc ten przesuwaczek masz gdzieś tam schowany poniżej i tam możesz sobie majdrować i przesuwać. Trochę sztuka dla sztuki to jest. Komuś się podobają te szklane dekory, te wykończenia kryształowe, komuś nie. Ale w słoneczny dzień czasami dostałem po oczach blikiem od tych pięknie szlifowanych kryształów. Pozycja za kierownicą genialna, świetnie, bardzo mięsiste zawieszenie, układ kierowniczy, wszystko tam się zgadza, oprócz właśnie tego, co jest dookoła i zastanawiam się, czy to jest właśnie tak, że szukamy tych rozwiązań dla zupełnie nowych klientów, czy jednak patrzymy i mówimy do tych starszych klientów, nie mówię wiekiem, tylko klientów obecnych modeli, że to jest coś, co was tutaj ujmie.
I tak właściwie tytułem końca chciałbym tylko...
Nie, jeszcze dwie rzeczy muszę powiedzieć.
No to mów.
Muszę powiedzieć o tym, że normalnie masz do wyboru tryby jazdy. Masz tam efficiency, masz coś w rodzaju eco, masz sport, masz normal, możesz sobie personalizować takie ustawienie, ale masz dwa takie predefiniowane, czy trzy, bo jest sport, jest relax i właśnie jest jeszcze jeden tryb. I uważaj, bo to są tryby... które oprócz tego, że zmieniają nastawy samochodu, że naprawdę bardzo mocno to, o czym mówiliśmy, za sprawą jednego przycisku zmieniają kompletnie charakterystykę zawieszenia, dynamikę przyspieszania, to one zmieniają także nastrój we wnętrzu tego samochodu. Co może wydać się śmieszne, niepotrzebne, ale to działa.
To nie jest żadna nowość.
Nie jest nowość, zmienia się oświetlenie ambientne, zmienia się grafika na tych zegarach. I pojawia się dźwięk i głos.
Tak, tak.
I samochód, jeśli przyspieszasz, on zaczyna zupełnie inaczej brzmieć. I nie jest to dźwięk silnika, tylko jakieś tam plumkanie.
Coś, tak.
Tak jest. Jest nawet taki program Digital Art. Tam z kolei bardziej jest to skoncentrowane na estetycznych, ale wizualnych kwestiach. No bo jakieś pojawiają się wygibasy na ekranach. Więc takich rozwiązań jest bardzo dużo, jest tego trochę na siłę i do brzegu idąc i szukając puenty, mam wrażenie, że te samochody chińskie, o których czasami opowiadam, te nowoczesne samochody chińskie, one są nowoczesne w innych miejscach niż europejskie samochody starają się być. No bo taka zamiana guzika na przesuwak...
Wydaje mi się, i po raz pierwszy stanę w obronie chińskich samochodów, że tam naprawdę szuka się rozwiązania na coś, co
czego
jest potrzebne.
Nie ma. Albo tak.
Albo czego nie ma. A u nas jest to grzebanie przy czymś, co jest, co było dobre, co sprawdzało się przez dekady i nagle my nie mamy siły, żeby przekręcić palcem suwak do zmiany klimatyzacji albo temperatury. Nie, to nie jest kwestia tego. To jest sztuka dla sztuki i tutaj mam rzeczywiście problem w ostatnich latach z większością europejskich marek, które przekombinowują i nie ma z tego nic dobrego, pozytywnego, twórczego, a jednak chińskie samochody, nawet jeżeli nazwiemy je bezdusznie produktami, tam trochę więcej pomyślunku jest.
Antku, czy ty się właśnie ze mną zgodziłeś?
Tak, zgodziłem się nie dlatego, że z tobą, tylko dlatego, że takie mam zdanie na ten temat. Ale czy ja już mogę ten tytuł końca zapodać państwu?
No tak, jak już nie ma na nic czasu, to ja już po prostu się zamknę.
Ten tytuł końca jest taki, że być może nie byłbym, czy nie jestem najlepszym przedsiębiorcą, ale tak wydaje mi się, że byłoby cudnie, gdyby były jednak marki albo marka, która trochę bardziej roztropnie podchodziłaby do czasów, w których się znajduje i nie podążała właśnie ślepo za tymi trendami, pozostawiała to, co najlepsze, ulepszała to, co niedoskonałe.
Ale to nie ma takiej marki twoim zdaniem?
A uważasz, że jest?
Nie wiem, zadałeś
uważam,
to pytanie
że nawet
i nie chcę odpowiadać zbyt pochopnie.
Nie, wiesz co, uważam, że nawet Bentley, który przez lata pozostawał dość hermetyczny w pewnym podejściu do na przykład do designu i tego, co się dzieje w środku. I na przykład genialnie wymyślił sobie to, żeby odwracać, i to chyba i Bentley i Rolls-Royce, o ile się nie mylę, żeby odwracać tę przestrzeń, gdzie znajduje się ekran i móc ją zasłonić. I tym, że z powrotem masz ten jednolity drewniany panel i nic się nie rozprasza. To było genialne. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Zapraszamy za tydzień. Ty jeszcze będziesz
jak
w naszych granicach.
Jak do Australii. No.
No właśnie, ty będziesz już tam jechał, coś
będę robił. W trasie, w drodze.
I co my z tym zrobimy? No dobra,
nie
zobaczymy
wiem,
za tydzień.
Jakoś będziemy sobie radzić. Przecież mamy Wi-Fi, internety, latamy w kosmos, produkujemy tak zaawansowane
może
samochody
latasz,
z dotykowymi
ja
suwaczkami, że damy radę.